Halleluja. Panie, ogłaszamy tutaj dzisiaj Twoje władanie i panowanie w tym miejscu. Ojcze Niebieski, prosimy Ciebie o posługę Twoich aniołów na ten dzisiejszy cały dzień tutaj. Niech Twoi aniołowie, Panie, przyjdą i zaczną posługiwać Twojemu ludowi, Panie. Duchu Święty, prosimy Cię, żebyś przyszedł i poruszał się między nami dzisiaj. Panie, żebyś przynosił nam objawienie, zrozumienie. Halleluja, halleluja. Ojcze Niebieski, my otwieramy swoje serca dzisiaj dla Ciebie i prosimy Cię, Ojcze, żebyś do nas mówił poprzez swoje słowo i poprzez Ducha. I daj nam, Panie, taką łaskę, żebyśmy potrafili przyjmować, Ojcze, od Ciebie to, co chcesz nam dzisiaj przekazać. Ojcze, o to Cię prosimy i za to Ci dziękujemy. W cudownym imieniu Twego Syna Jezus. Halleluja. Amen. Amen. Dziękuję Wam. Proszę, usiądźmy. Witam Was wszystkich. Witam przyjezdnych. Czeska Republika, da? Okej. Halleluja. Będziemy dzisiaj się dzielić na temat skutków grzechów naszych przodków, nie tylko naszych przodków, na życie człowieka, więc też na życie wierzącego. I zanim zacznę się dzielić słowem, podzielę się pewnym świadectwem, czymś osobistym. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 5 rozdział. I przeczytamy. To jest to słynne kazanie, kazanie na górze, jakkolwiek to nazwiemy, Pana Jezusa. W 8 wersecie On powiedział: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Zastanawiałem się kiedyś nad tym słowem, nad tym stwierdzeniem. I na początku myślałem, że to słowo dotyczy tylko wtedy, kiedy przejdziemy na drugą stronę do nieba i tam będziemy oglądać Boga. Ale kiedy Duch Święty przyszedł do mojego życia i zaczął objawiać mi Słowo, zaczął objawiać mi Jezusa, potem Ojca, zacząłem coś rozumieć. Zacząłem studiować Biblię i zobaczyłem, że człowiek na ziemi może oglądać chwałę Boga. Więc pomyślałem sobie, to jest możliwe. To jest możliwe, żeby tutaj na ziemi człowiek mógł oglądać chwałę Bożą. Jeśli Bóg uczynił z nas świątynię, a ci, którzy się narodzili z Boga i przyjęli Ducha Świętego, to wiedzą, o czym mówię. To Bóg wyprowadził się z budynków uczynionych ludzką ręką i postanowił zmienić miejsce zamieszkania. Postanowił zamieszkać w człowieku po to, żeby mieć z nim społeczność. I kiedy czytałem to w Słowie i rozważałem Słowo i szukałem w różnych fragmentów, Duch Święty prowadził mnie różnymi drogami, objawiał mi pewne rzeczy. I zobaczyłem, że tak jak Adam, chodząc w ogrodzie Eden, w sposób naturalny, fizycznymi oczami widział wszystko, ten świat naturalny, ale w duchu rozmawiał z Bogiem i cieszył się społecznością z Nim. I to było dla niego naturalne, dopóki nie przyszedł grzech. Pomyślcie przez chwilę, Adam nie widział Boga fizycznymi oczyma. W bo Bóg jest duchem. Ale Adam chodził z Bogiem, rozmawiał z Nim. Tak jak człowiek może rozmawiać z inną osobą. Boże Słowo nam mówi też, że w taki sam sposób Mojżesz spotykał się z Bogiem i rozmawiał z Nim twarzą w twarz, więc oglądał Go, będąc tutaj na ziemi, w ciele. Jezus jako Syn Człowieczy wziął swoich najbliższych uczniów i poszedł na górę, my to nazywamy górą przemienienia, i kiedy się modlił do Ojca, został przemieniony. I uczniowie to widzieli, byli zszokowani. Więc Jezus wszedł w sferę ducha, został przemieniony. I oni widzieli Go, jak rozmawia z Mojżeszem i z Eliaszem. I potem wrócił z powrotem jakby do tej rzeczywistości naturalnej. Więc jest to możliwe. Jest to możliwe dla każdego człowieka chodzącego po tej ziemi. Amen. Jezus powiedział, błogosławieni czystego serca, albowiem oni oglądać będą Boga. I to dzisiejsze seminarium poświęcimy na to, że kiedy wyjdziemy stąd, wierzę, że jeśli będziemy otwarci, będziemy mieli na tyle pokory w sobie, żeby przyjmować, to możemy wyjść dzisiaj wieczorem z tego spotkania bardziej czyści w swoim sercu. A to sprawi, że będzie nam łatwiej mieć tą więź z żywym Bogiem, nie z religijnym Bogiem, nie z Bogiem w swojej głowie, z rzeczywistym, żywym Bogiem. To jest coś realnego. Amen? Kiedy w starym Przymierzu otworzymy sobie Księgę Jeremiasza, muszę często spojrzeć na zegarek, bo mam ograniczony czas. 3 rozdział Jeremiasza. Bóg kiedyś przez swego sługę wypowiedział pewne słowa, pewną tęsknotę ze swojego serca. 19 wiersz. Bóg mówi do ludu przymierza, do Izraela. Bóg się nie zmienia. Bóg w tym miejscu pokazuje swoje serce i swoją tęsknotę serca. Ja wprawdzie myślałem, jakże bym chciał uznać Cię za syna i dać Ci w dziedzictwo ziemię uroczą, najpiękniejszy klejnot narodów. I myślałem, że będziecie na mnie wołać mój ojcze i nie odwrócicie się ode mnie. Lecz jak kobieta zdradza swojego kochanka, tak wy mnie zdradziliście, domu Izraela. Widzicie, lud Izraela, Bóg był w przymierzu z ludem Izraela. Nie będę dzisiaj mówił na temat przymierza, bo poszlibyśmy w drugą stronę, ale chcę wam powiedzieć, że tak jak w Starym Przymierzu Bóg działa na zasadzie przymierza, działał, i kiedy Izrael łamał to przymierze, sprowadzał na siebie problemy. W Nowym Przymierzu Bóg się nie zmienił. Zmieniła się jedna rzecz. Mamy lepsze przymierze. Pośrednikiem tego przymierza jest Jezus Chrystus. I On jest reprezentantem przed Bożym tronem, reprezentantem całej ludzkości. I wylał swoją krew, krew nowego przymierza. I to przymierze pomiędzy Ojcem a reprezentantem, Synem, jest nie do rozerwania już. Problem jest w tym, że niewielu ludzi w to wierzy, niewielu ludzi wchodzi w to przymierze i niewielu ludzi żyje tym przymierzem i ma zrozumienie tego. Ale w sercu Boga Ojca zawsze było mieć więź, osobistą relację ze swoim ludem. W 10 rozdziale Jeremiasza Bóg mówi tak, od 18 wiersza. Albowiem tak mówi Pan. Oto ja tym razem odrzucę precz mieszkańców tej ziemi i udręczę ich, aby mnie szukali i znaleźli. Zatrzymam się przez chwilę nad tym. W swoim osobistym życiu doświadczyłem realności tego słowa i też z posługi, też widząc życie innych ludzi, inne Boże dzieci. Kiedy było źle i byłem w trudnej sytuacji, wiedziałem jedno. Mój Bóg się nie zmienił. On ciągle był, jest i będzie zawsze taki sam. Coś jest ze mną nie tak. I kiedy starałem się znaleźć przyczynę, Duch Święty najczęściej pokazywał mi, że źle myślałem, źle wierzyłem, albo pokazywał mi to, że coś źle robiłem, więc potrzebowałem nawracać się i pewnych rzeczy wyrzekać się. To jest ciekawe, że widziałem ludzi, którzy nawracali się naprawdę dopiero na łożu śmierci. I chwała Bogu, że to zrobili, że to było szczere. Wiecie, jest takie w Polsce powiedzenie, jak trwoga, to do Boga. I bardzo często ludzie, którzy są w beznadziejnych sytuacjach, albo wyrzekają się Boga zupełnie, albo zginają swój kark i swoje kolana i zaczynają mówić, Boże, jeśli jesteś, ratuj. I wtedy Bóg przychodzi, bo Bóg jest łaskawy i miłosierny. Więc jak widzicie, nieraz ból i cierpienie, doświadczenie sprawiają, że my tak naprawdę zaczynamy wracać. I mógłbym wam powiedzieć wiele świadectw z rozmów i z życia wielu wierzących ludzi. I potem Bóg mówi tak, o jak mnie boli moja rana i mój cios jest nieuleczalny. Wiecie, że Bóg może być zraniony? Kto to wie? Bóg jest osobą. To my jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Więc nasze zachowanie może zranić serce Ojca. Myślałeś kiedyś o tym? Myślałaś kiedyś o tym? Może Go bardzo zranić. Pomimo tego, że jesteś Jego dzieckiem. I potem Bóg mówi tak, a ja myślałem, że będę mógł znieść cierpienie. Cierpienie ma pewne poziomy. Jest pewne cierpienie, gdzie człowiek radzi sobie z tym. Ale jest pewien poziom cierpienia, kiedy człowiek już sobie nie radzi i mówi dosyć. I potem Bóg mówi, mój namiot jest zniszczony, wszystkie moje sznury zerwane, moi synowie odeszli ode mnie i nie ma ich. Nikt nie rozepnie mojego namiotu, nikt nie rozciągnie moich zasłon. Bóg tutaj mówi o przybytku, tym przybytku Mojżesza na pustyni. To był jego dom na ziemi, pośród jego ludu, przymierza. I mówi tak, nierozumni byli pasterze i nie szukali Pana, dlatego nie powiodło się im, a cała ich trzoda jest w rozproszeniu. Bo pasterze byli nierozumni i nie szukali Boga. Nie szukali Jego woli, nie szukali Jego obecności. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, ja przeczytam, myślę, wybrałem takie trzy bardzo ważne fragmenty Jego posłannictwa. Ewangelia Jana, 10 rozdział. Przeczytamy od 7 wiersza. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. I potem mówi ważne słowa. Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. Zażynać, inne tłumaczenie mówi zabijać, wytracać, niszczyć. A ja przyszedłem, aby owce, czyli moje owce, miały życie. Jakie życie? Życie Boga. Jezus jako Syn Człowieczy miał w sobie życie Boga Ojca. I to życie Boga Ojca, ono przepływało w Nim i przez Niego dla innych. I Jezus powiedział, ja przyszedłem po to, aby moje owce miały właśnie takie życie. I miały to życie w obfitości. Widzisz, obfitość polega na tym, że to życie Boga nie tylko zaspokaja ciebie, ale masz tego tyle w sobie, że to się z ciebie zaczyna wylewać na innych. To dlatego ludzie szli za Jezusem. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale Jezus był Bogiem. Oczywiście, ale na ziemi funkcjonował jako normalny człowiek, jak ty i ja, napełniony Duchem Świętym we właściwej relacji z Bogiem Ojcem. Gdyby Jezus na ziemi funkcjonował jako Bóg, to nikt z nas nie mógłby czynić tych rzeczy, które On czynił. Bo to byłoby zarezerwowane tylko dla Boga. Ale Jezus powiedział, kto we mnie wierzy, będzie także te rzeczy czynił, które ja czynię, a nawet większe. Czy kiedyś się zastanawiałeś nad swoim życiem, jak wygląda twoja wiara w Jezusa? Jezus powiedział, kto we mnie wierzy, będzie dokonywał tych samych rzeczy, co ja, a nawet większe będzie rzeczy czynił. Mnie kiedyś to skonfrontowało. Bo ja powiedziałem, Panie, z tego wniosek jest taki, że ja jeszcze z siebie nie wierzę, tak jak Ty myślisz, że ja mam wierzyć. Przecież Jezus nie żartował, amen? Widzicie, my potrzebujemy zweryfikować nieraz stan swoich serc, swojego myślenia, swojej wiary. Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zażynać, a ja przyszedłem, żeby miały życie i obfitowały. W 18 rozdziale, kiedy Jezus stał przed Piłatem, 37 wiersz mówi tak. Rzekł mu wtedy Piłat, a więc jesteś królem, odpowiedział mu Jezus. Sam mówisz, że jestem królem. I potem mówi ważne słowa. Po co on przyszedł? Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Każdy, kto jest z prawdy, będzie słuchał mojego głosu. Po co słuchasz głos? Nie słuchasz dla słuchania, słuchasz po to, żeby się czegoś dowiedzieć, a potem skorzystać z tego, amen? Słuchanie dla słuchania to jest głupie. To dlatego Jezus mówił, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Bo możesz słuchać fizycznymi uszami, wchodzi w jedno ucho, drugim wypada i nic nie zostaje. A więc nic ci to nie daje, to słuchanie. Po co słuchasz? Wiecie, kto słucha? Ten, kto nie wie, a chce się dowiedzieć. Ten ma uszy do słuchania otwarte. Pierwszy Jana 3,8. Jan napisał to, ten list, pod koniec swego życia. Kto popełnia grzech, i żebyśmy tutaj dobrze zrozumieli to, dlatego że wielu ludzi tu ma zamieszanie. Inne tłumaczenie mówi tak, kto ciągle grzeszy, albo kto żyje w grzechu, z diabła jest. To słowo z diabła jest, inne tłumaczenie mówi, pozostaje w mocy diabła, jest dzieckiem diabła. Gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć, zniszczyć dzieła diabelskie. Do kogo Jan pisze te słowa? Pisze to do Kościoła, do wierzących ludzi, po to, żeby było rozróżnienie. Niektórzy przez to słowo przyjmują oskarżenie. Możesz 7 razy dziennie się potknąć. To znaczy, że 6 razy wstałeś. Możesz 7 razy dzień sprawiedliwy, 7 razy dzień nie upada. Tak mówi słowo. Wiecie, co to znaczy? Że przynajmniej 6 razy się podniósł. Nie jest dobrze upaść w grzech i zostać tam. Amen. Mamy, chwała Bogu, krew Jezusa i krzyż. Ten, kto żyje w grzechu, nie potrafi sobie z tym poradzić. Żyje w grzechu. Jest, Jan wyraźnie mówi, jest dzieckiem diabła, czyli diabelska natura w nim panuje i dlatego żyje w grzechu. Człowiek, który narodził się z Boga, otrzymuje to boskie DNA, to Boże DNA, Bożą naturę. Bóg mówi, dam wam nowe serce, nowego ducha włożę do waszego wnętrza, usunę z waszego serca to serce kamienne, dam wam serce mięsiste. Mojego ducha włożę do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie postępować według moich przykazań. Widzisz, kiedy Duch Święty przychodzi do człowieka, kiedy człowiek rodzi się naprawdę na nowo z Boga, to jego serce, tam w tym sercu przychodzi i zamieszkuje Pan, zamieszkuje Duch Święty. I człowiek, rodząc się na nowo, staje się niemowlakiem w Chrystusie. I Biblia mówi, że potrzebujemy wzrastać od niemowlęctwa poprzez okres dzieciństwa, poprzez okres bycia młodzieńcem, w których mieszka Boże Słowo i którzy zwyciężyli złego, aż do miejsca ojcostwa, którzy znają swojego Boga i przekazują to następnemu pokoleniu, czyli uczą następne pokolenie. Potrzebujemy mieć takie zrozumienie, że Bóg Ojciec widział, co się stało z Jego umiłowanym stworzeniem, z człowiekiem. Postanowił przyjść ze swoim królestwem na ziemię. To była pierwsza rzecz. I Jezus przyniósł to królestwo i my wiemy, na czym to królestwo polegało. Większość swego czasu poświęcał na nauczanie, na głoszenie właśnie o królestwie, mówienie o Ojcu. Przebaczał grzechy, uzdrawiał chorych, wypędzał demony, uwalniał, okazywał łaskę i miłosierdzie, objawiał Boga Ojca, naturę Boga Ojca na ziemi. Potem, kiedy umarł i zmartwychwstał, dokonało się coś, dokonało się pełnia odkupienia człowieka. Pomyśl przez chwilę. Pełnia odkupienia polega na tym, że Bóg bierze człowieka, który przyjmuje Jego Słowo, z wiarą w sercu, rodzi się na nowo. On go wyrywa z królestwa ciemności, z rąk diabła i przenosi go do królestwa swojego umiłowanego Syna. Człowiek zmienia miejsce pobytu i człowiek zmienia właściciela życia. Tam właścicielem był diabeł, teraz jest Jezus Chrystus. To jest coś, co dokonał Bóg w Chrystusie. I Bóg Ojciec w swojej mądrości, to mnie to zadziwia zawsze, zrobił coś, czego widzę, że niewielu ludzi rozumie. Jest napisane w liście do Efezjan, pierwszy rozdział, 3 wiersz. Błogosławiony niech będzie Bóg. Widzicie, Paweł, pisząc list, jakby modli się i dziękuje Bogu Ojcu. I mówi tak. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Paweł miał objawienie. Pawła nikt nie uczył Ewangelii. Paweł miał Ewangelię przekazaną bezpośrednio przez objawienie Jezusa. On dopiero po wielu latach spotkał się z pozostałymi apostołami po to, żeby im przekazać, co głosi, i skonfrontować to wszystko. Ale Pawła nikt Ewangelii nie uczył. On to otrzymał bezpośrednio od Jezusa. Więc to objawienie, które on otrzymał, on tutaj mówi, że Bóg Ojciec ubłogosławił nas wszystkim tym, co miał w Chrystusie. Gdzie dzisiaj siedzi Chrystus? Po prawicy Boga Ojca w niebie, tak? W Nim masz wszystko. W Nim masz życie Boga. W Nim masz zdrowie. Masz wolność, masz błogosławieństwo do każdej dziedziny życia. W Nim masz ochronę boską. W Nim tam wszystko jest. To nie jest iluzja, to jest rzeczywistość. Piotr też miał objawienie. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, mówi tak. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Tu nie jest napisane, że kiedyś nas obdaruje. Tu jest napisane, że Bóg Ojciec już to zrobił. W którym momencie? W momencie, kiedy posadził swego Syna po swojej prawicy. Włożył do Niego pełnię błogosławieństwa i tak zdecydował. Każdy człowiek na tej ziemi, słysząc Ewangelię, może usłyszeć, tam w Nim mam wszystko, czego potrzebuję. Nie muszę żebrać o to, nie muszę o to pościć, nie muszę o to, nie wiem, zabiegać. Tam w Nim to jest dla każdego Bożego dziecka. Poprzez przymierze krwi. To pytanie jest, to dlaczego tak niewielu z tego korzysta? Albo korzysta tylko w małej cząstce? Myśleliście kiedyś o tym? Darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia. Wiecie, o czym Piotr pisze? Piotr przeszedł z Jezusem pewną drogę. To nie był doskonały człowiek. Można by powiedzieć, to był narwaniec. On szybciej mówił niż myślał, ale zawsze chciał więcej i to zawsze to więcej otrzymywał. On był jedyny z dwunastki, który chodził po wodzie z Jezusem. Był jedyny z dwunastki, który się trzy razy zaparł Jezusa. Pomyślcie przez chwilę. Zanim Jezus odszedł po zmartwychwstaniu i żegnał się, powiedział do Niego, gdy byłeś młody, przepasywałeś się i chodziłeś, dokąd chciałeś. Wiecie, co to oznacza? Piotrze, Ty byłeś bardzo niezależnym człowiekiem. Chodziłeś własnymi drogami. Robiłeś, co chciałeś. Ale kiedy się zestarzejesz, kto inny cię przepasze i poprowadzi tam, dokąd nie chcesz. I to powiedział po to, żeby powiedzieć, jaką śmiercią on uwielbi Boga. I Piotr zginął męczeńską śmiercią i kazał się ukrzyżować głową w dół. Wiecie dlaczego? On powiedział, ja nie jestem godzien tak umierać jak mój Pan. Więc on przeszedł pewną drogę. Od tego Piotra chwiejącego się jak trzcina na wietrze, do tego Piotra, który poszedł na krzyż. Wiecie, to jest historia lat. To są lata. Więc Bóg pracował nad nim i on miał objawienie. Powiedział, darowane nam zostały drogi i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Wiecie, o czym Piotr mówi? Że Bóg Ojciec darował nam pewne obietnice. To są drogie i bardzo cenne obietnice. I kiedy ktoś je przyjmuje, to przyjmując te obietnice, stajesz się uczestnikiem boskiej natury już tutaj na ziemi. Tam nie musisz zabiegać o obietnice po drugiej stronie. Tam wszystko będzie jasne dla każdego. To jest tutaj dla nas na ziemi. Uniknąwszy skażenia. Co to znaczy? Przyjmując obietnicę, którymi Bóg Ojciec obdarował nas w Chrystusie, stajesz się uczestnikiem boskiej natury. Czyli to Boże DNA w momencie nowego narodzenia zaczyna w tobie tak wzrastać, że inni zaczynają w tobie widzieć przynajmniej tą cząstkę Chrystusa na ziemi. Przyjmując te obietnice, unikasz skażenia, zabrudzenia, zanieczyszczenia. Czego to dotyczy? Powiem ci, twojego serca. Stajesz się coraz bardziej czysty w sercu. A stając się coraz bardziej czysty, Jezus powiedział, błogosławieni czystego serca, bo oni Boga będą oglądać. Wtedy możesz w czasie modlitwy, nawet w komorze, gdziekolwiek, możesz się spotykać z żywym Bogiem i oglądać Jego chwałę w świątyni, tam głęboko w tobie. To nie jest coś, co jest zarezerwowane dla nie wiadomo kogo. To jest dla każdego Bożego dziecka. Więc jeśli to jest tak cudowne i tak wszystko my nieraz wiemy, to dlaczego jest jak jest? Dzisiaj bardzo wielu ludzi wierzy w Boga. Jest pytanie, ilu ludzi wierzy Bogu, czyli temu Słowu? Niektórzy w ogóle nawet nie znają tego Słowa. Nawet go nie czytają, bo im wystarczy tradycja. Wtedy masz tylko religię pozbawioną Bożej mocy i nic więcej. Religia nie przynosi życia. Religia przynosi prawo i uczynki. Religia to jest związanie. A nie do tego powołał nas Bóg przez swego Syna. Jest pytanie, więc ilu wierzy Bogu? Ilu tak naprawdę Go zna? Ilu Go kocha? Byłem kiedyś w pewnym kościele, zaprosili mnie na konferencję mężczyzn i miałem być ostatnim mówcą. I tak sobie siedziałem i patrzyłem na to wszystko, co się dzieje i było mi bardzo smutno. Więc kiedy przyszedł czas na mnie, poszedłem na scenę i zadałem ludziom pytanie, ilu z was zna Jezusa? Czy możecie mi powiedzieć? Jeśli uważasz, że Go znasz, to powiedz mi, jaki On jest. Ja mogę ci powiedzieć, bo ja Go poznałem. Cisza była. Wszyscy byli skonfrontowani. To było moje pierwsze i ostatnie wystąpienie w tym kościele. Chwała Bogu. Intelektualne poznanie nie przynosi życia. Intelektualna wiara w Boga nie sprawi, że będzie w tobie Jego życie manifestowało się. A więc w Nim mamy wszystko i Bóg Ojciec tak to urządził, że jeśli chcesz mieć to wszystko, wszystkie obietnice w Chrystusie są na tak. Jeśli ktoś jest nowym stworzeniem, to nowe stworzenie jest tylko w Chrystusie, poza Chrystusem nie ma. Chcę wam coś powiedzieć. Jeżdżę do różnych miejsc i widzę wielu ludzi w kościołach, nie tylko w Polsce. I powiem wam szczerze, w kościołach jest bardzo wielu ludzi, którzy się jeszcze naprawdę nie narodzili z Boga. Oni mają coś tutaj w głowie tylko, mają tylko wiedzę o czymś. Wiecie, po czym to poznać? Po życiu. Po sposobie ich mówienia. Niektórzy narodzili się i zagubili to w swoim życiu. Dlaczego zagubili? Z różnych powodów. Między innymi dlatego, że z niewiedzy nie wiedzieli, że Duch Święty, który przychodzi, będzie chciał zrobić wszystko, żeby oczyścić i uświęcić serce człowieka, czyli świątynię. W Starym Testamencie, kiedy oczyszczali świątynię z różnych rzeczy, to był pewien proces, który trwał jakiś czas. A potem chwała Boża przyszła. Jeśli chcemy oglądać Bożą chwałę w swoim życiu, chcemy mieć to doświadczenie, a mówię, to jest dostępne, to potrzebujemy pozwolić, żeby Duch Święty wskazał nam wszystko to, co w Jego oczach jest niewłaściwe, nieczyste, nieprawe. I dzisiaj będziemy o tym mówić troszkę. Odkupienie, którego dokonał Bóg w Chrystusie, jest pełne i doskonałe. Jezus nie będzie drugi raz umierał za nikogo. Amen. To jest doskonałe, ale to jest w Chrystusie. Więc jeśli my się rodzimy na nowo i Bóg umieszcza nas w Chrystusa, to Duch Święty przychodzi właśnie i nasze sumienie, to jest cząstka naszego ducha, nasze sumienie jest wtedy, można by powiedzieć, pod wpływem światła Ducha Świętego. Świętego. On nie jest nieświęty, on jest święty, bo on jest z Boga Ojca. On jest tak święty, jak święty jest Bóg. Jest bardzo delikatny w tym. On jest pełen łaski i miłosierdzia dla nas, bardzo nas kocha, wie, w którym miejscu jesteśmy. On przyszedł po to, żeby nam pomóc, wskazać wszystko to i krok po kroku oczyszczać tą świątynię, po to, żeby chwała Boga mogła się manifestować w człowieku i przez człowieka. Zawsze myślałem sobie tak, jak czytałem, i doszło go słowo Pana. Czytałem Dzieje Apostolskie i zobaczyłem. Oni rozmawiali z aniołami. Duch Święty ich prowadził. Oni nie mieli spisanego słowa. Mój Boże, i tyle rzeczy zrobili. To gdzie my jesteśmy dzisiaj? To gdzie my jesteśmy, pytam. A jeśli Bóg nie ma względu na osobę, a nie ma, bo tak jest napisane, to znaczy, że to jest dla każdego. Ja byłem zdeterminowany, więc jeśli człowiek mógł słyszeć Boga i spotykać się z Nim, jeśli to było możliwe dla ludzi pod prawem, to ileż bardziej to powinno być łatwe dla ludzi żyjących pod łaską w Nowym Przymierzu. Pomyślmy przez chwilę o tym. Mówię to po to, żebyśmy zobaczyli, jak Kościół jest okradany. Ty nie tracisz daru zbawienia, ale można wierzyć w Boga, można się narodzić z Boga i na tej ziemi żyć jak w piekle, pod przekleństwem. To jest możliwe. Ale to nie jest wolą Ojca. Na przestrzeni tych 35 lat, jak się narodziłem z Boga, coś wam powiem. Moja teologia była zweryfikowana w wielu miejscach. Ja najpierw słuchałem tego, co mówili, co przeczytałem w książkach i w to wierzyłem. Bo wierzyłem w dobre intencje ludzi. Rozumiecie, o czym mówię? Więc wierzyłem w to, bo sam niewiele wiedziałem. Więc przyjmowałem i wierzyłem. Ale to zobaczyłem potem, że pewne rzeczy nie działają. Więc zacząłem kopać w Słowie i pytać Boga, dlaczego to nie działa, skoro mówią, że to powinno działać. Ja wtedy nie przypatrywałem się owocom życia. Ja tylko słuchałem. I doszedłem do bardzo prostego wniosku. Ten, kto będzie miał twoje uszy, będzie miał twoje życie. Więc musisz wiedzieć, kogo słuchasz. Musisz patrzeć na owoce życia człowieka, którego słuchasz. Bóg mnie w taki dziwny sposób często prowadził, że ja najpierw miałem pewne duchowe doświadczenie, a potem Bóg mi to pokazywał w Słowie. I przez to czegoś się nauczyłem, że myślę, że wiele razy słyszeliście z moich ust, że nie uwielbiaj zbyt długo tego, co nie działa. Bo to jest troszkę głupie. Jeśli twoja teologia nie jest poparta doświadczeniem z Bogiem, to całkiem możliwe, że potrzebuje być zweryfikowana. Jeśli coś czytasz i wiesz, że to jest prawda, ale to nie działa w twoim życiu, to powiem ci, Bóg się nie zmienił. To coś z tobą jest nie tak. To nie oznacza, że ty jesteś B. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że niewłaściwie myślisz, więc może twoja teologia potrzebuje być zweryfikowana. Jeśli źle myślisz, to prawdopodobnie źle wierzysz. Wierzysz w niewłaściwe rzeczy albo w niewłaściwy sposób, bo nie działa. Więc jeśli u innych działa, a u mnie nie działa, to znaczy, że coś jest nie tak. Zawsze uważałem taką rzecz. Nie ma skutków bez przyczyny. Jeśli Bóg się nie zmienia, to znaczy, że ja muszę się zmienić. Prosta zasada. Więc jeśli ja muszę się zmienić, to znaczy, że to, co do tej pory myślałem, wierzyłem, muszę to zweryfikować. I muszę to sprawdzić poprzez doświadczenie osobiste. Jeśli w moim życiu zadziała, jeśli w czyimś życiu zadziałało i ktoś złożył świadectwo, to znaczy, że jeśli w jego życiu zadziałało, to w moim to też powinno działać. Jeśli w moim życiu nie działa, to znaczy, że ja coś robię nie tak. Proste. Myślę, że to nie jest zbyt mocno skomplikowane, to co mówię. Chodzi mi o to, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy mają klapki na oczach i nie przyjmują nic więcej. Możesz tak żyć, jak chcesz. Każdy ma prawo wierzyć w co chce. Ja nie jestem panem czyjejś wiary i nie mam zamiaru takim osobą być. Każdy ma prawo wierzyć, jak chce i w co chce. Ale ta wiara przynosi ci odpowiednie rezultaty wtedy. Więc jeśli dzisiaj nie potrafisz jeszcze czerpać ze swojego dziedzictwa, którym Bóg Ojciec obdarował cię w Chrystusie, musi istnieć tego przyczyna. Może potrzebujesz zweryfikować i przypomnieć sobie ten stan, w którym Duch Święty pierwszy raz przyszedł i zamieszkał w tobie. Wielu ludzi tutaj popełnia błąd. I powiem wam jaki. Ja sam go popełniłem, więc wiem, o czym mówię. Duch Święty przychodzi, wypełnia człowieka. Jesteś otwarty na dary Ducha Świętego. Duch Święty zaczyna cię używać. Zaczynasz widzieć znaki i cuda. I myślisz, wszystko jest okej. Myślisz, że zawsze już masz rację? Że złapałeś Boga za nogi? I zawsze masz rację i wszystko jest okej. Ale to jest tylko dar. A kiedy dar znika, wiecie co zostaje? Charakter. Wtedy jesteś prawdziwy, ty zostajesz. I kiedy przychodzi jakaś okoliczność i jesteś w ucisku albo w doświadczeniu, taki mały Hitlerek się z ciebie wydobywa. I manifestuje. A ty jesteś przerażony. I mówisz, Boże, skąd się to wzięło? Tego nigdy tam nie było. Jak to jest? Sam to przerobiłem. I kiedyś się pytałem, ja mówię, Panie, jak to jest? A A Bóg powiedział, synu, to zawsze w tobie było. Teraz tylko na wierzch wyszło. Więc widzicie, są pewne rzeczy nieprawe bardzo, ukryte w nas tak głęboko, że, ale są sytuacje, kiedy to się manifestuje. Wiecie najczęściej kiedy? Kiedy coś nie idzie po twojej myśli. Jeśli coś nie idzie po twojej myśli, jak reagujesz? Musisz stanąć w prawdzie i zobaczyć, jak wtedy reagujesz. Jeśli nie reagujesz tak, jakby zareagował Jezus, to powiem ci, twoje serce, w twoim sercu jest pewna nieprawość, która się manifestuje wtedy. Ty możesz to ukryć siłą własnej woli, skryć to, zacisnąć zęby. Mówić, będę święty. Ale powiem ci, prędzej czy później to wybuchnie. To wybuchnie. Niektórzy może potrzebują właśnie wrócić do tego i mieć to zrozumienie. Ja wiem, że dary są ważne, dary są dla Kościoła. To jest dar z nieba tak naprawdę. Dary to są manifestacje Ducha Bożego, który działa przez gliniane naczynie wierzące i otwarte. I to naczynie nie musi być doskonałe. Ale to jest dar. Natomiast charakter to jest zupełnie coś innego. To jest to naprawdę, kim ty jesteś w środku. Wiecie, są niektórzy ludzie, którzy przychodzą na nabożeństwo do kościoła, w domu się kłócą, nieraz biją i przychodzą na nabożeństwo do kościoła i udają, że wszystko jest okej. Czyli zakładają religijną maseczkę. Kończy się nabożeństwo, wychodzą, zdejmują maskę i dalej są sobą. Wiecie, co to jest? Religijna obłuda, a Bóg tego nienawidzi. Jest kilka rzeczy, których Bóg nienawidzi. Między innymi obłudę. Dlaczego tak jest? Dlatego, że gdzieś w ich wnętrzu coś się manifestuje. Coś nie zostało zabrane z ich wnętrza, coś nie zostało oczyszczone, uświęcone. Z różnych powodów będziemy mówić, skąd to się bierze. Ale nie powinno tak być. My powinniśmy być sobą w domu, na ulicy, w pracy, w tramwaju, w kościele, tacy sami. Jeśli nie jesteśmy tacy sami, to znaczy, że nie chodzimy w prawdzie. A pamiętacie, po co Jezus przyszedł? Żeby objawić prawdę. Każdy, kto z prawdy jest, słucha mojego głosu. Niektórzy nie czytają, nie studiują tego słowa. Niektórzy tak są zajęci służbą dla Boga, że nie mają czasu na słowo. Powiem wam, ja też widziałem takich ludzi, ale to prędzej czy później się źle kończy. To jest tylko kwestia czasu. Niektórzy nie bardzo wierzą w to słowo. Niektórzy znajdują tylko obietnicę w tym słowie i nic więcej. Ale chcę wam powiedzieć, tu jest bardzo wiele ostrzeżeń Bożych, bardzo wiele zakazów i nakazów Bożych, nie tylko obietnic. A źródłem jest twój i mój Ojciec Niebieski, który mnie bardzo kocha i ciebie też. Pomyśl przez chwilę. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Zanim dojdziemy do przerwy, pomyśl sobie o tym, co Bóg Ojciec dla ciebie uczynił w Chrystusie. Biblia mówi, że On uczynił nas, dał nam w dziedzictwo swoje królestwo. Nie wiem, czy poświęcaliście kiedyś czas rozważając ten, to jedno zdanie, że zostałem uczyniony dziedzicem Boga. To jest zapisane w liście do Rzymian. Jego dzieci, jego lud został uczyniony dziedzicem Bożego Królestwa. Wiecie, kto to jest dziedzic? Właściciel. To nie jest dzierżawca, to jest właściciel. Z racji narodzenia w pewnej rodzinie. Dzierżawca to jest ten, który wynajmuje czyjąś własność i płaci mu za to. To jest właściciel. I jest napisane, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Wiecie, kto to jest współdziedzic? To jest ten, który w równym stopniu dziedziczy z kimś drugim. Pomyśl przez chwilę. Bóg Ojciec to uczynił. Więc twoją własnością w Chrystusie jest to, że jesteś Bożym dziedzicem. Bożym właścicielem. I przez to, kiedy funkcjonujesz jak dziedzic, możesz to, co w niebie, sprowadzać na ziemię. Bo my jesteśmy, kochani, też powołani do tego, nie tylko do relacji miłości z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, ale też do tego, żeby tutaj na tej ziemi manifestować Boże Królestwo, tak jak Jezus w Jego imieniu i poszerzać to Królestwo. Dzisiaj większość Kościoła walczy o przetrwanie przy Bogu. To jest smutne, ale widzę to. Nie za taki Kościół Jezus umierał. Zgadzacie się ze mną? Następna rzecz. Bóg ma dla ciebie plan. Nie wiem, czy kiedyś myślałeś, czy myślałaś, po co jesteś na tej ziemi. Ja spędziłem trochę czasu, żeby się dowiedzieć. Bo ja wiedziałem, że w Bogu nie ma przypadków. Bóg tak to wszystko stworzył, że nie może być przypadków. Więc dowiedziałem się, że Bóg ma plan. W 29 rozdziale Jeremiasza, to jest znany fragment. Ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju. Tutaj to słowo o pokoju w innych tłumaczeniach jest też, to słowo oznacza też myśli o bezpieczeństwie, o pomyślności, o szczęściu, zdrowiu, powodzeniu, nawet o dobrobycie finansowym. Czyli Bóg mówi tak, ja mam takie myśli o was. A nie o niedoli. Czyli Bóg pragnie twojego spełnienia tutaj na tej ziemi. Spełnienia. Bóg chce się cieszyć twoją pomyślnością na ziemi. Myślałeś kiedyś o tym? On chce się radować twoją pomyślnością. Trudno mówić o pomyślności, kiedy diabeł oszukuje człowieka, okrada go, niszczy go i tak dalej, prawda? Pomyśl przez chwilę. Bóg prowadził Izraela, jego Duch Pana prowadził Boży lud do odpocznienia. Wiecie, co to jest odpocznienie? Ten świat tego do dzisiaj nie rozumie. Żyjąc w odpocznieniu, ktoś inny popatrzy na ciebie i powie ci tak, tobie na niczym nie zależy. A to nie jest prawda. Bo kiedy żyjesz w Bożym odpocznieniu, żyjesz bez stresów, bez napięć, bez lęków, bez trosk. Wiesz dlaczego? Dlatego, że wiesz, że jesteś pod parasolem Boga Ojca, a On jest wszechmogący. Wiesz, że jeśli będziesz miał potrzebę, On ją zaspokoi. Że dla Niego nie ma problemu nawet cud uczynić dla Ciebie. Bo On jest Bogiem cudów. Więc żyjąc w Bożym odpocznieniu, nie robisz swoich dzieł. Wiecie, po co przyszedł Duch Święty? Żeby nas prowadzić. A nie, my chodzimy własnymi ścieżkami i mówimy, Panie, pobłogosław to. Jeśli coś będzie zgodne z Jego wolą, On to będzie błogosławił na tyle, na ile będzie mógł to błogosławić. Ale to nie jest życie w doskonałym planie Boga. Wiem, o czym mówię, bo od kilku lat żyję w Bożym odpocznieniu. Potrzebowałem około 30 lat, żeby dojść do tego miejsca. Jestem Bogu wdzięczny za to. I strzegę tego jak skarbu. Więc Bóg ma plan dla każdego z nas. I kochani, dobrze jest odkryć ten plan. Kiedy go odkrywasz? Wtedy, kiedy właśnie Duch Święty, poddajesz się Jemu, kiedy On Cię prowadzi, kiedy słuchasz Go, kiedy On dotyka czegoś w Twoim życiu, to pozwalasz Mu na oczyszczenie, na uświęcenie. Dlatego, że jeśli tego nie poddasz się tutaj, to nie wejdziesz w to miejsce, które On już ma w Twoim planie. Nie będziesz mógł wejść. To jest Boża mądrość w tym wszystkim. Widzicie, Bóg się przechadza swoimi drogami i chce nas prowadzić tymi drogami. To na Bożych drogach jest Boże błogosławieństwo, na naszych nie zawsze. W Księdze Psalmów 139, to jest Dawid, który mówił tak, od 13 wiersza, bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Widzicie, Dawid miał świadomość, że to Bóg go stworzył. Bóg stworzył jego wnętrze, mówi tu o nerkach. Bóg go ukształtował w łonie matki. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Zatrzymam się na tym. Wiecie, że Dawid był najmłodszym synem Isajego. On był bardzo małego wzrostu i był rudy. Jego bracia inni byli wysocy, potężni. On prawdopodobnie nie był takiej pięknej urody. Miał chyba około 1,5 metra wysokości. Miał rude włosy. Żydzi raczej mają czarne włosy, prawda? Więc można by powiedzieć sobie tak. Jakaś czarna owca nam się urodziła w tej rodzinie. Ruda. A wiecie, co mówi do Boga? Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Wiecie, o czym to mówi? Dawid lubiał siebie. Zadam Ci pytanie. Kiedy stoisz przed lustrem, czy możesz powiedzieć, kocham to, co widzę? Jeśli nie możesz tego szczerze powiedzieć, to powiem Ci, masz problem. Bo masz problem i nie lekceważ go. Bo to jest problem. Większy problem z tym mają kobiety. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Proszę? Nie wszystkie, ja nie mówię, że wszystkie. Ale z doświadczenia i z posługi widzę, że większy problem chyba mają kobiety w tym miejscu. Czytamy dalej. Cudowne są dzieła Twoje, duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu utkany w głębiach ziemi. Oczy Twe widziały czyny moje. Inne tłumaczenie mówi tak, oczy Twoje widziały moje przeznaczenie i powołanie. Więc widzisz, zanim zostałeś poczęty w niebie, jest zapisane przeznaczenie i powołanie dla twojego życia tutaj na ziemi. Warto je odkryć. W księdze twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Inne tłumaczenie mówi tak. Oczy twoje widziały mój zarodek, a w twojej księdze, gdzie są zapisane wszystkie przyszłe przeznaczenia i dlatego dla mojego zarodka było jedno wśród nich, czyli było miejsce. Wiecie, o czym to mówi? Nikt z nas nie jest przypadkiem. Pomyśl przez chwilę. Nie jesteś przypadkiem. Jeśli Bóg cię powołał do istnienia, to ma plan dla ciebie. I pragnie ci pomóc. Odkryć to wszystko i pomóc ci wejść w to. Jest droga do tego. Mój czas się skończył. Jeszcze mam minutę, przepraszam. Okej. Następną rzeczą, więc ma plan. Ojciec też pragnie twojego wzrostu i pragnie współpracować z tobą na ziemi. Posłuchaj mnie. Ojciec nie może współpracować z niemowlakami w Chrystusie. Ojciec nie może, bo oni nic nie wiedzą, mimo że są dziedzicami. Ojciec nie może współpracować z dziećmi. Wiecie dlaczego? Bo dzieci ciągle chcą zabawek i chcą się bawić. Ojciec może zacząć współpracę z młodzieńcami, w których mieszka Boże Słowo i którzy uczą się zwyciężać złego, bo każdy z nas musi mieć świadomość, że mamy wroga na tej ziemi. Czy nam się to podoba, czy nie? To jest ten etap, w którym Bóg Ojciec może coś robić. Ale Ojciec będzie współpracował najczęściej już z synem dojrzałym, który nie z doskonałym, z dojrzałym, który szanuje Ojca, poddaje się Ojcu, wypełnia Jego wolę. Powołał nas także do kapłaństwa. On uczynił nas królewskim kapłaństwem. Boże Słowo nas naucza, że ci, którzy przyjmują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w tym życiu przez Jezusa Chrystusa. Więc powołaniem Ojca w niebie dla ciebie jest to, żebyś ty tutaj na tej ziemi poprzez Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, królował, czyli panował. Wiecie, co to oznacza? Że nie okoliczności mają panować nad twoim życiem, to ty masz panować nad okolicznościami. Kapłaństwo polega na tym, że składasz też Bogu ofiary. Wzywam was wtedy, bracia, Paweł mówi, abyście składali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu. Wiecie, co to znaczy? Że składasz swoje ciało na ofiarę Bogu. To znaczy, że Duch Święty dotyka cię i mówi tak, chcę, żebyś zaczął robić to i to. A ty mówisz, tak jest, Panie. Zostawiasz wszystko i robisz to. Chcę, żebyś dał tej osobie to i to, albo pomógł. Tak jest. Idziesz i to robisz. Chcę, żebyś się poświęcił i pojechał na przykład na kilka dni na misję. Dobrze, Panie. W ramach mojego normalnego urlopu, zamiast pojechać na wakacje, pojadę na misję. Możecie się zapytać mojej żony. W pierwszych latach mojego chrześcijaństwa ja prawie cały urlop wykorzystywałem na służbę. To nie było może mądre wtedy, ale tak było. Kiedy powstał ten kościół przez kilka lat, nie byliśmy w ogóle na urlopie. Składasz swoje ciało na ofiarę Bogu. Na ofiarę żywą. Wiecie, łatwo jest umrzeć dla Chrystusa. Trudniej jest żyć dla Niego. Nie przeszkadzaj. Na ofiarę żywą świętą. Wiecie, co to znaczy święta ofiara? To nie jest taka ofiara, że żyjesz grzesznym życiem i składasz siebie Bogu na ofiarę. To nie jest to. Miłą Bogu. Wiecie, kiedy jest miła Bogu ofiara? Kiedy robisz to z miłości do Niego, za to, co On dla ciebie zrobił. To jest ofiara, musi cię coś kosztować, inaczej nie jest ofiarą. Więc nie zadowalaj się miejscem, w którym jesteś dzisiaj, bo jest więcej. Amen? Zrobimy przerwę.